rezerwat Morsa.
Witajcie na antenie Radia Mors. Niedziela, godzina 19, program Rezerwat Morsa. Od razu podam wam może wynik zagadki z zapowiedzi dzisiejszej audycji na fanpage'u naszego radia. Owad ze zdjęcia to oczywiście trzmiel. I to już powinno wam sugerować, że dzisiaj będzie mowa właśnie o owadach. Moim gościem jest dr Piotr Rutkowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista od taksonomii. Będziemy rozmawiać o owadach zapylających, ja nazywam je w skrócie zapylaczami, o ich roli w ekosystemie, o perspektywach dla naszej planety, dbałości o środowisko, no i nie zabraknie też wątku świata nauki i fake newsów dotyczących ekologii. Na początek może warto zacząć od ustalenia, jakie owady, a może nie tylko owady, zaliczamy do tak zwanych zapylaczy.
Grupa zwierząt zapylających jest bardzo rozległa, dlatego że zwyczajowo myśląc o zwierzętach, które zapylają, myślimy o owadach, ponieważ rzeczywiście to są ci najlepsi kurierzy pyłku, ale oprócz owadów jest tutaj grupa dosyć licznych ptaków, jest tutaj grupa dosyć licznych nietoperzy, mniej liczne już zwierzęta, które nie latają, ale także, czyli drobne ssaki, drobne torbacze i pojedyncze gatunki inne niż owady. Mam tu na myśli na przykład pajęczaki, także ślimaki są takie też doniesienia, czy też na przykład gady.
A w Polsce?
W Polsce to są głównie owady, prawie wyłącznie, tak można powiedzieć, z prostej przyczyny. Pyłek i nektar, który jest oferowany przez rośliny, jest, no pomimo to, że są to substancje słodkie, to jednak dosyć mało kaloryczny, a żeby wyżywić zwierzę w ciągu krótkiego okresu wegetacyjnego, to znaczy duże zwierzę potrzebuje dużo zjeść. I mówiąc kolokwialnie, samym pyłkiem i nektarem nie mogłoby tutaj się wyżywić. Dlatego, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w strefie klimatu miarkowanego chłodnego, mogą zapylać, mogą odżywiać się produktami roślinnymi tylko wady. Głównie są to błąkówki, muchówki, tudzież motyle, zarówno dzienne, jak i nocne. To są te główne grupy zwierząt zapylających.
Pajęczaki w naszym klimacie również zapylają?
Pajęczaki w naszym klimacie nie zapylają. Te doniesienia są dosyć skromne, dotyczą tylko wąskiej grupy skakunów i raczej jako czynność taka dodatkowa, to znaczy w poszukiwaniu pokarmu, one mogą przenosić pyłek, ponieważ swoich ofiar szukają na kwiatach.
A na czym polega zapylanie i jakie przystosowania rośliny wykształciły, żeby to było możliwe? I czy dla każdej rośliny to przebiega tak samo?
To jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że tych przystosowań, jak pani tutaj powiedziała, jest bardzo dużo. Jest to związane z tym, że każda roślina, tutaj możemy poobserwować kwiaty, stara się niczym sklep dla klienta wypracować najlepsze możliwości zachęcenia tych owadów, ażeby przyleciały właśnie do niej i na wszelkie sposoby wabi owady. Proszę zwrócić uwagę, że ta czynność jest kluczowa dla życia roślin, a w związku z tym, że jest kluczowa dla życia roślin, no to one robią wiele, ażeby im po prostu te zapylanie wyszło. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że ta interakcja obejmuje organizmy z dwóch odrębnych królestw. To znaczy, to są organizmy, które są skrajnie od siebie odległe, mają zupełnie różne potrzeby, bo rośliny są autotroficzne, zwierzęta są cudzożywne. I teraz te gatunki musiały tak do siebie się przystosować, ażeby móc wzajemnie czerpać zyski. Ta siła przystosowania leżała głównie po stronie roślin, które musiały tych szereg różnych przystosowań, gdyby wypracować w drodze ewolucji, ażeby skutecznie wabić zwierzęta zapylające. I stąd tu jest bardzo ważna rola właśnie zwierząt zapylających w całej mozaice życia i sieci życia, dlatego że my się uczymy bardzo tak systematycznie, książkowo w szkołach. To znaczy najpierw mamy na przykład rośliny niższe, potem wyższe, potem świat zwierząt itd., itd. I te interakcje pomiędzy tymi grupami nam umykają i dlatego bardzo często osoby, które nie są jak gdyby bliżej biologii, uważają, że funkcja takich drobnych owadów much, jakichś błąkówek, os, czy też jakichś niekolorowych motyli jest w zasadzie, można ją w zasadzie pominąć, do czego takie zwierzęta są potrzebne, tak? Nie widzimy tej całej różnorodności przyrody, która powoduje to, że każdy z tych zwierząt ma swoje miejsce. I może nie odpowiedziałem tutaj na te pytanie o przystosowania, bo tych przystosowań jest bardzo dużo. To może być wabienie, to nawet zdawaniem próbek tego nektaru, tak jak próbki w handlu. To może być również naśladownictwo do innych roślin, które mają więcej nektaru. Także naśladownictwo do innych zwierząt. To są kwiaty pułapkowe, które przytrzymują owada. I szereg innych, jak pani mówi, rozwija.
Wspomniał pan o osie. Osa ma taką opinię owada, który raczej nie spełnia żadnej pożytecznej funkcji, tylko żądli i napada na pszczoły i generalnie jest niepotrzebny, więc może tutaj wyjaśnijmy, czy to rzeczywiście tak jest.
Rozumiem. Po pierwsze, są to zwierzęta, które są zwyczajowo wzięte pod jedną nazwę osy, dlatego że to jest bardzo liczna grupa błąkówek, zróżnicowana o bardzo licznej biologii, tylko po prostu, ponieważ są one dosyć podobne wizualnie, no to bardzo często przyjmuje się taką zbiorczą nazwę osa. Są to bardzo potrzebne zwierzęta zapylające, bo proszę zwrócić uwagę, że to, co my znamy z zapylania jako pszczołę miodną, jest to pszczoła hodowana przez pszczelarzy i ona sama nie dałaby rady zapylić większości gatunków, jej jest po prostu za mało. Tutaj ta liczna armia tych owadów o ciele żółto-czarnym jest bardzo niezbędna wręcz do tego, żeby bardzo wiele gatunków doczekało się nasion. Tutaj pani mnie zapytała poprzednio, czym jest zapylanie, to może wyjaśnię, że zapylanie jest to przeniesienie pyłku z pręcika na słupek. Jest to proces, który występuje tylko u roślin, i poprzedza zapłodnienie, ponieważ rośliny, większość gatunków jest w stadium dorosłym przywiązana korzeniami do podłoża i no nie może aktywnie się przemieszczać, a więc także znaleźć sobie partnera seksualnego czy partnera do rozrodu. Gamety w postaci pyłku muszą dostać się na znamie słupka i to tego samego gatunku.
To może się stać zupełnie przypadkowo.
To może się stać przypadkowo, ale jeżeli popatrzymy sobie na wielkość znamion u kwiatów, to widzimy, że są one bardzo małe i jest bardzo dużo gatunków, w związku z tym przypadkowe trafienie takiego pyłku na znamie, no to jest mniej prawdopodobne niż wygrana w totolotku. Oczywiście część gatunków radzi sobie poprzez zapylanie przez wiatr, ale to te, które dominują na jakimś siedlisku, których jest po prostu na jakimś siedlisku dużo.
Czy w związku z tym, że rośliny działają trochę jak sklepy, że muszą zachęcić owady, czy jest możliwe, żeby owad się pomylił i próbował zapylać jakieś inne obiekty? Czy może być to dla niego na przykład niebezpieczne?
Tak, owady mylą się dosyć często. Opowiem takim przykładzie, który jest najbardziej spektakularny, a mianowicie u gatunków storczyków zwanych dwulistnikiem, po łacinie ofrys. Jeden gatunek żyje na terenie naszego kraju, w górach, w Pieninach, w Tatrach, zachodzi zjawisko zapylania w drodze pseudokopulacji. To znaczy owad samiec myśli, że ma przed sobą swoją wybrankę, ląduje na kwiat i próbuje z tym kwiatem kopulować, przy okazji zabierając albo przynosząc pyłkowinę. Jego pomyłka wiąże się z tego, że kwiat nie tylko upodabnia się do tej samicy wizualnie, przede wszystkim upodabnia się chemicznie, wydzielając zapach, który jest skorelowany z zapachem feromonów u samiec właśnie tych gatunków. Takie zapylanie w drodze pseudokopulacji występuje tylko u storczyków. Jest one, nie można powiedzieć, że częste, bo to jest około kilkadziesiąt rodzajów, około 1000 rodzajów. Natomiast jest bardzo spektakularne.
Owady mylą się również w inny sposób. Otóż część roślin nie ukazuje tego, czy ma jeszcze nektar, czy ma również pyłek. Owady przylatują poszukując nektaru, poszukując pyłku i no, muszą trafić. Także mogą trafić na przykład na kwiat, u którego ostroga nie jest wypełniona nektarem. To jest ich ryzyko. Tutaj ten proces oszukiwania przez rośliny jest, można powiedzieć, no, równie częsty jak przez nieuczciwego sprzedawcę. Od czasu do czasu znajdzie się taki gatunek, który przystosował się właśnie do takiego sposobu zapylania.
A czy zdarza się, żeby owady próbowały zapylać przedmioty, które nie są kwiatami, nie są roślinami?
Zapylać to nie, natomiast są takie doświadczenia, które są przeprowadzane przez człowieka, na co te owady reagują. Również na co reagują na przykład ptaki, które zapylają, a mianowicie kolibry. Produkowane są różnego rodzaju fantomy kwiatów, takie można powiedzieć sztuczne kwiaty albo wręcz kawałki bibuły nasączone nektarem, nasączone zapachem. I badacz obserwuje, jak często przylatują do tych fantomów owady, jaki zapach zbiera ich najwięcej, czy też na jaki kolor na przykład światła te owady również reagują. I takie badania później są przydatne do tego, ażebyśmy coraz więcej wiedzieli na temat zapylania.
Teraz czas na piosenkę Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road, a do rozmowy wrócimy po przerwie. When are you gonna come? Stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Czy zapylacze są zagrożone? A jeśli tak, to jakie to są zagrożenia?
Zwierzęta zapylające są na pewno bardzo mocno zagrożone. Powiedziałbym, że w bardzo dużym stopniu, dlatego że nie mamy jeszcze nawet spisu wszystkich gatunków, jakie żyją na kuli ziemskiej, a więc
nie bardzo też wiemy, co tak naprawdę mamy chronić, ile tych gatunków jest. Pomimo to, że około 250 lat temu zaczęto takie spisy robić i pomimo to, że od 250 lat technika poszła bardzo mocno do przodu, to jednak cały czas ta praca jest nieskończona i cały czas nie wiemy, ile mamy gatunków, na przykład wspomnianych wcześniej os, ile mamy motyli na kuli ziemskiej, a nie wiedząc tego, nie wiemy, co tak naprawdę tracimy, ile tak naprawdę tych gatunków ginie. Natomiast brak znajomości tej liczby nie przeszkadza w odpowiedzi na pytanie, że owady, za chwilę możemy opowiedzieć o innych grupach, ale owady są bardzo zagrożone wyginięciem z kilku przyczyn. Są to głównie przyczyny, można powiedzieć, pośrednie, czyli nie są to działania zamierzone właśnie w ich populację, w niszczenie populacji owadów, tylko działania, które dotyczą czegoś innego, na przykład zmiany klimatyczne, czy na przykład stepowienie, globalna susza. Ale te zagrożenia jeszcze nie byłyby takie drastyczne. Najbardziej drastyczne jest to, co człowiek wykonuje, jeśli chodzi o zmiany na przykład składu tutaj powietrza, gleby, wody. Reakcja na wszystkiego rodzaju pestycydy, związki chemiczne, na różnego rodzaju emisje zanieczyszczeń, dlatego że są to organizmy, które są bardzo czułe na wszelkiego rodzaju właśnie działania związane z industrializacją, z mechanizacją rolnictwa, z postępem. I w zasadzie rokowania są bardzo złe, dlatego że tak naprawdę mamy małe szanse, ażeby globalnie chronić te owady, gdyż wiązałoby się to z zatrzymaniem postępu, a tego nikt nie lubi. A żeby tutaj mówić, że na przykład mamy wrócić do dawnych technik rolniczych, mamy zmniejszyć emisję i tak dalej. Klimat obecnie, klimat do tych zmian jest. Coraz więcej osób mówi o problemach wyginięcia gatunków roślin, zwierząt, o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem, ze zmianami klimatycznymi i tak dalej. Ale obawiam się, że dla większej części gatunków na pewno są to działania już zbyt późne.
W Polsce ostatnio nie ma zimy z prawdziwego zdarzenia, to znaczy nie ma śniegu, nie ma lodu, tylko raczej to jest taka pogoda jesienna, jesienno-wczesno-wiosenna. Czy to ma jakikolwiek wpływ na te owady zaplejące?
Na pewno ma, natomiast jak to jest to dopiero badane? Dam Pani tutaj przykład w zasadzie z dni obecnych. Otóż zwykle czerwiec jest to czas, kiedy jest duża różnorodność motyli. W tej chwili, jak można zobaczyć na różnego rodzaju stronach poświęconych osobom, które szukają tych owadów, wszyscy, niezależnie w jakich częściach kraju mieszkają, mówią, że coś się z motylami stało. Jest ich mniej, zauważalnie mniej niż w ostatnich latach. I przyczyna tego zmniejszenia, czy to będzie zmniejszenie chwilowe, czy to będzie trend długotrwały, czy to będzie tylko przesunięcie w czasie, tego nie wiemy. Klimat zmienia się tak szybko, że nie możemy jak gdyby nadążyć z analizą zmiany klimatu do występowania różnorodności owadów. Przykładowo ta pokrywa śnieżna, o której Pani wspomniała, ma znaczenie przy zimowaniu wielu owadów. Pod śniegiem mają one ziemi, mają one lepsze warunki niż wtedy, kiedy tego śniegu nie ma, a przychodzi minusowa temperatura. Z drugiej strony, jeżeli tych minusowych temperatur nie ma, to też owady mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Nie jestem entomologiem i tych przykładów nie znam zbyt wiele, natomiast tak jak wszystkie gatunki na kuli ziemskiej, bardzo silnie reagują na zmianę klimatu, gdyż do tej pory klimat zmieniał się, może nie rzadko, bo on cały czas podlegał zmianom, ale bardzo powoli, tak? Zmiany klimatyczne zachodziły bardzo, bardzo powoli. W perspektywie milionów lat były oczywiście bardzo widoczne. Na przykład mówimy, że karbon był to okres, kiedy było dosyć przyjemnie ciepło i wilgotno, a 50 milionów lat później perm był okresem bardzo suchym i gorącym. Ale te zmiany odbywały się na przestrzeni 50 milionów lat, 20 milionów lat, 100 milionów lat. Dlatego też Ta powolność zmiany klimatu powodowała to, że powstawały gatunki, które się do tego klimatu przystosowały. Dzisiaj, jak widzimy, te zmiany są bardzo gwałtowne, tak? Od paru lat mamy co prawda łagodną zimę i teoretycznie można powiedzieć, żeśmy się do niej przyzwyczaili, ale to nie jest powiedziane, że przyzwyczaiły się owady, które no, nie mogą reagować w taki sposób, nie mogą ani się ubrać, ani schować do ogrzewanych pomieszczeń. I tutaj zmiany te na pewno są badane.
Ciekawa audycja, bo jest z piorunami i z deszczem.
Tak. Co się stanie, jeśli zapylacze wyginą? I jak duża jest ta grupa roślin, która zależy od zapylaczy? Czy ekosystem mógłby się jakoś obyć bez nich?
Na pewno nie. To znaczy, ten problem jest bardzo złożony, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że żaden gatunek, czy to zwierząt, czy to roślin, nie żyje sam. Każdy jest powiązany jakimiś powiązaniami, zależnościami z innymi gatunkami. Części zresztą nie znamy, nie wiemy, jakie te powiązania są. Jeżeli, a to się obserwuje na przykład obecnie zmniejszenie liczebności owadów na łąkach, w ekosystemach leśnych, łąkowych, wilgotnych, jeżeli to będzie postępować, to sytuacja będzie taka, że coraz mniej gatunków roślin będzie mogło zawiązać nasiona. Oczywiście część tych roślin broni się pomnażaniem wegetatywnym, potrafi się dość łatwo pomnażać wegetatywnie przez różnego rodzaju rozmnóżki, stolony czy też jakieś rozłogi. Natomiast no, na pewno dla części gatunków, jeżeli nie będzie zwierząt zapylających, to również ich życie jest tutaj zagrożone. I teraz wszelakie tutaj prognozy są bardzo niepewne, dlatego że nie wiadomo, co stanie się, jeżeli wyginie 30-40% gatunków zwierząt i 40% roślin, 50-60%. Niektórzy mówią, że będzie to znacznie głębsza jakby katastrofa, ta szósta katastrofa związana z tym antropocenem. I teraz co będzie dalej? Przyroda nie lubi pustki. Na pewno na części gatunków wejdą gatunki bardziej, można powiedzieć, pospolite, te, które w jakiś tam sposób zaczną sobie radzić. Na pewno część gatunków zostanie zastąpiona przez jakieś inne gatunki, które po prostu będą się rozprzestrzeniały, które zyskają na to, że ich konkurenci giną. Mieliśmy takie przykłady w historii, wszak ssaki zyskały na eksterminacji gadów. Ale ten proces wtedy był procesem naturalnym, był spowodowany naturalnym wymieraniem niezależną człowieka. Tutaj mamy proces, w którym człowiek tak zmienił ekosystemy, że to wymieranie jest znacznie, znacznie szybsze i nie ma tutaj czasu na jakąś podmianę gatunku flor. W związku z tym, co będzie dalej, no, prognozy są niektóre bardzo złe i smutne, bo nakładają się jeszcze na zmiany klimatyczne, nakładają się na deficyt wody, nakładają się na zniszczenie gleb zdolnych do na przykład tworzenia złożonych ekosystemów, już tu nie mówię o rolnictwie, ale o złożonych ekosystemach, czy ekosystemach chociażby naturalnych. I w tym momencie ta tragedia, która może nastąpić, no, może być no, trudna do przewidzenia. Naprawdę ciężko tutaj prognozować.
No dobrze, a czy w Polsce mimo wszystko, mimo tego, że już pewnie jest za późno, są podejmowane jakieś kroki prawne, żeby ochronić zapylacze? A jeśli tak, to na czym ta ochrona polega?
Tak, to znaczy, powiem Pani, może tutaj mówiłem o jakimś czarnym scenariuszu, teraz mogę powiedzieć troszeczkę o bardziej drugiej stronie tego medalu. Otóż, czy jest za późno? Wydaje się, że nie jest za późno, dopóki podejmujemy różnego rodzaju kroki, które mogą ten proces zatrzymać. Czasami musi być jakiś wstrząs, żeby można było się od tego dna jakiegoś odbić, czy zauważyć w ogóle ten stan. Pani mnie pyta o kroki prawne, natomiast znacznie ciekawsze są tutaj kroki, które są podejmowane w społeczeństwie jako takim. Dlatego, że pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest to dostrzec problem. Jeżeli dostrzeżemy ten problem i zaczniemy o nim mówić, o na przykład zmianach klimatycznych, o potrzebie oszczędzania wody, o potrzebie oszczędzania energii, o potrzebie przede wszystkim racjonalnej gospodarki gruntami, o ratowaniu tego, co jest, co jeszcze jest, to ten proces będzie można znacznie przyhamować, a być może nawet na niektórych miejscach go zatrzymać.
No tutaj... tak, ale świadomość jest. No przecież mówi się o tym już od 10 lat, a jednak dalej są sceptycy i większość ludzi jakby spycha ten problem, że to ich nie dotyczy, albo że mamy jeszcze czas. Może jakieś lasy w Amazonii są zniszczone, ale przecież koło mnie nic takiego się nie dzieje.
I... Ma pani rację, ale ten proces nie może... Znaczy, proces uświadamiania społeczeństwa na pewno nie będzie szybki i taki, można powiedzieć, zero-jedynkowy. To znaczy, że nagle wszyscy zaczną działać w tym kierunku. Zaczną działać dopiero wtedy, kiedy większość tego problemu się przestraszy. Myśmy przechodzili przez coś na przykład dwukrotnie. Pierwszy był to przykład zaniku warstwy ozonowej, kiedy to trzeba było zatrzymać produkcję freonów, które nam tą warstwę ozonową niszczyły. To był taki przykład, można powiedzieć, biologicznym, a drugi przykład medyczny z najnowszej naszej historii, z najnowszych naszych chwil, kiedy pozostaliśmy w domu w obliczu jakiejś właśnie tutaj zagrożenia pandemią. I to, że się mówi, to jest rzecz bardzo istotna. Jeżeli ona dociera na przykład rocznie do coraz większej grupy, to coraz większa grupa chcąc nie chcąc będzie się w te działania włączała. Sceptycy będą zawsze. I tutaj działania sceptyków mogą być bardzo groźne wtedy, kiedy owi sceptycy będą mieli wpływ na przykład politykę wobec lasów, wobec środowiska, wobec wód itd., itd. Jeżeli ich, jakby można powiedzieć, poczynania, przykładowo działania prezydenta Brazylii, który dosyć lekko zamienia Puszczę Amazońską w tereny uprawne, nasze działania tutaj ministra o kolejnych ministrów ochrony środowiska, którzy na pierwszym miejscu jednak patrzą na zysk ze środowiska, a nie na jego ochronę, to wszystko jest niestety bardzo smutne i niepokojące. Natomiast to, że poszczególni ludzie na przykład rezygnują z koszenia trawników, z marnowania wody opadowej, z stosowania coraz to lepszych technologii pozyskiwania energii, a jednocześnie otwierają się na piękno przyrody, czyli coraz bardziej chętnie uczestniczą w akcjach na przykład sadzenia drzew, czy też w ochrony krajobrazu i siedlisk wokół nich, to są bardzo dobre prognostyki i tutaj ten proces cały czas trwa. Ja jestem przekonany, że uświadamianie i jakby otworzenie się na ekologię społeczeństw coraz bardziej idzie do przodu. U jednych to idzie szybciej, u drugich może mniej. Natomiast jest najważniejsze działanie, dlatego że prawo, oczywiście możemy prawnie jakieś tam stworzyć na przykład obszary ochronne, typu rezerwaty, typu parki krajobrazowe, typu użytki ekologiczne i to są oczywiście działania bardzo dobre i ważne, natomiast prawo nie zastąpi działania, można powiedzieć, każdego z nas, które to działanie będzie podstawą do tego, że znacząco nasza biocenoza i nasze ekosystemy odetchną. Bo jest cały czas, i tutaj naukowcy nie mają wątpliwości, że jest cały czas wyjście z tego tunelu i możliwość zachowania ekosystemów i takiego zrównoważonego rozwoju. Oczywiście niepokoi nas niestety zmiany klimatyczne, które są znacznie szybsze niż przewidywano i tutaj również trzeba podjąć dosyć szybkie i zdecydowane kroki, natomiast można powiedzieć, że w coraz większym stopniu jednak człowiek w różnych państwach, na różnych szerokościach geograficznych podejmuje coraz więcej działań. Są one coraz częstsze i coraz chyba tych sceptyków jest coraz mniej. Oczywiście oni będą i nie będą głośni. Najgorsze są to osoby takie, które nie przyjmują, jak gdyby nie chcą szukać tej informacji, tylko karmią się jakimiś niesprawdzonymi newsami przekazywanymi jakimiś kanałami dezinformacji, tak? Bo jeżeli ktoś będzie szukał danych, to w dzisiejszym już świecie znajdzie bardzo dużo na różnym poziomie dla różnych osób, z różnym wykształceniem, z różną chęcią tego poznania danych, co tak naprawdę zagraża przyrodzie, a przede wszystkim w jaki sposób żyć, aby tej przyrodzie troszeczkę ulżyć, bo nikt nie chce cofnąć naszych zdobyczy cywilizacyjnych. No, nie jest prawdą, że na przykład ekolog uważa, że należałoby tylko poruszać się za pomocą wiatru czy roweru i nie można na przykład używać jakichś środków transportu czy zdobyczy techniki, tylko chodzi po prostu o to, żeby w taki sposób używać tych zdobyczy, a również wpływać na producentów tych zdobyczy, ażeby oni produkowali coraz bardziej ekologiczne samoloty, coraz bardziej ekologiczne auta, rozwijali ekologiczne środki transportu w taki sposób, ażeby osiągać rozwój zrównoważony, o który zaczęto walczyć dopiero w 1969 roku. Tak? Czyli przyroda tak w zasadzie jest chroniona i środowisko jest chronione w pełni dopiero od raportu Utanta, czyli od roku 1969. No i myślę, że ten cel się uda. Jestem póki co jeszcze optymistą, aczkolwiek coraz więcej z różnych stron dochodzi niepokojących sygnałów.
Wydaje mi się, że ze sceptykami jest jeszcze tego typu problem, że po pierwsze część sceptyków podchodzi z nieufnością do tego środowiska naukowego, a jeszcze dochodzi w Polsce przynajmniej ten problem, że dbałość o ekologię jest przypisywana pewnej opcji politycznej, więc skoro tamta opcja jest z ekologią, to my nie jesteśmy i tak to wygląda.
Zacznijmy od początku. Kwestia niewierzenia naukowcom wynika z tego, że jest to wiedza, którą trzeba poznać i ona jest trudna. I bardzo wiele książek dotyczących na przykład kwestii klimatycznych, kwestii zaniku bioróżnorodności, czy też kwestii tego, o czym żeśmy zaczęli, czyli zapylania, jest napisana w sposób trudny do jakby przyswojenia dla osób, które nie są biologami. Jest tam bardzo dużo terminologii. Są tam wyniki badań bardzo różne i dlatego większość uważa, że ponieważ jest to dosyć trudne, większość ze sceptyków, to bardzo łatwo tutaj te wyniki w jakiś sposób zafałszować, tak? Że to nie jest tak, jak jest napisane, tylko jest inaczej. W politykę tutaj wdawać bym się nie chciał, dlatego że wydaje mi się, że tutaj nie jest to kwestia konkretnej opcji politycznej, chociaż na całym świecie pewne opcje są bardziej proekologiczne, a inne mniej. Są nawet partie zwane zielonymi. Natomiast kwestia jest tego typu, że to też są jak gdyby sytuacje, które stają się istotne w życiu każdego z nas. Przez to zostają się istotne, zaczynają o tym mówić politycy, dlatego że do tej pory, jeżeli myśmy nie zauważali na przykład zmian klimatycznych, nie potrzebowalibyśmy reagować na nie, no to politycy traktowali to jako jakąś tam, można powiedzieć, kwestię mniej ważną, ażeby się nią zajmować. W tej chwili jest to sprawa, staje się to sprawa bardzo istotna, w związku z tym w jaki sposób poszczególne ugrupowania będą chciały sobie poradzić z tą sprawą, to jest, może być jedną z priorytetowych jak gdyby dróg programu politycznego, tak? W jaki sposób podejdziemy do tej katastrofy, która jest, prawda, tuż przed nami. Coraz więcej będzie się o tym mówić, a jeżeli coraz więcej się będzie o tym mówić w polityce, to coraz więcej polityków będzie również się od tego odcinać. Ważne jest, chyba mi się wydaje, tutaj co innego, ażeby jak gdyby docierać do osób, które są dezinformowane poprzez różnego rodzaju niesprawdzone informacje albo informacje, które są bardzo często podrzucane w sposób, można powiedzieć, świadomy, ażeby, nie wiem, siać w jakiś sposób jakiś zamęt albo po prostu starać się antagonizować pewne grupy. Takie informacje są przekazywane z ust do ust, z portalu na portal bardzo szybko. Takie informacje mogą być bardzo destrukcyjne dla osób, które nie rozumieją, czym one są, na przykład odnawialne źródła energii. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, a usłyszy informację, że odnawialne źródła energii są złe, no to będzie tę informację prostą i taką podaną w prosty sposób powielać. Proszę zwrócić uwagę, ile jest mitów na temat chociażby globalnego ocieplenia czy wpływu dwutlenku węgla na to ocieplenie. Tak? Te mity nie biorą się z jakiejś przekory. One biorą się po prostu stąd, że pewne grupy, czy to ludzi, czy to organizacji, nie wiem, mają za cel ich rozpowszechnianie i stawiają sobie po prostu tutaj takie cele, ażeby jak najwięcej osób wierzyło w tego typu doniesienia. Nie będę ich tutaj cytował, bo nie chcę jakby powtarzać nieprawdziwych newsów, ale to jest bardzo istotny problem.
chwila wytchnienia od tych naukowych tematów z piosenką The Beatles Here Comes the Sun. Mam wrażenie, że już kiedyś pojawiła się w tej audycji. Jeśli tak, to przepraszam, ale myślę, że można jej posłuchać więcej niż jeden raz. Ciąg dalszy po przerwie.
Wracając jeszcze do tego pytania a propos tych kroków prawnych, to ja tutaj będę drążyć, czy w Polsce jest pszczoły i inne zapylacze są ujęte w jakiejś dyrektywie albo w jakichś przepisach?
Obecnie, można powiedzieć, ustawa o ochronie przyrody jest dosyć szeroka. Obejmuje zarówno gatunki, które są chronione ochroną ścisłą bądź częściową, jak i formy ochrony przyrody, czyli różne stopnie ochrony danego terenu. To drugie jest bardziej istotne, dlatego że tak jak sobie mówiliśmy, nie znamy wszystkich gatunków, nie znamy ich rozmieszczenia, dlatego dla zwierząt zapylających o wiele bardziej istotne jest ochrona ich ekosystemów i siedlisk, w których żyją. Czyli taki rezerwat i użytek ekologiczny zrobi dla nich znacznie lepszą w cudzysłowie robotę niż lista ich i ich ochrona, bo to będzie, można powiedzieć, puste. No, przeciętna osoba nie będzie w ogóle się zastanawiać, czy dany owad jest chroniony, czy nie jest chroniony i wyprze tą informację. Natomiast właśnie ustawami o ochronie siedlisk, o ochronie różnego rodzaju miejsc dla owadów istotnych, na przykład zadrzewień śródpolnych, na przykład zadrzewień wzdłuż dróg, czy też jakichś zakrzaczeń miejscowych, czy innych, można tą sytuację poprawić, bo to może być miejsce do życia bardzo wielu gatunków. Co ciekawe, ostatnio rozmawiając z nauczycielami biologii, zwróciłem uwagę, że coraz więcej na przykład nauczycieli wskazuje na to, że czmiele, pospolite czmiele w Polsce są chronione. W związku z tym uczniowie uczą się po prostu na przykład tego, że są to owady chronione, no i już może to przyczyni się do tego, że nie będą one bezmyślnie zabijane w momencie, kiedy nie wlecą do mieszkań.
Ale i tak, nawet gdyby ta informacja była powszechna i znana, to i tak utrzymanie siedlisk tych czmieli jest dla nich bardziej istotne, bo to jest ważne dla ich całego życia od momentu, prawda, złożenia jaja w tym gnieździe, w tej norce wykopanej w ziemi, aż do momentu, prawda, zakończenia swojego życia. I tutaj ustawa o ochronie przyrody jest całkiem dobrze nasza skonstruowana i obecne rozporządzenia. Bo oczywiście znalazłyby się tam wiele mankamentów, ale można powiedzieć, że Polska zawsze była, jeśli chodzi o ochronę przyrody, prawnie w czołówce państw, które wprowadzały to prawo. Gorzej jest z, można powiedzieć, takim egzekwowaniem prawa tutaj, to znaczy nie chcę powiedzieć, że to prawo jest świadomie łamane. To prawo nie jest, może nie tyle jest to świadomie łamane, ile jest po prostu ignorowane. Na przykład wszyscy wiemy o tym, że śmiecenie w lasach jest złe. No, nikt nie powie, że to jest czynność dobra. A proszę zwrócić uwagę, ile w naszych lasach leży śmieci, które ludzie po prostu specjalnie wyrzucają w workach, paczkach, w czym się da. Tu jest pewnego rodzaju problem i to może jest właśnie większy problem naszego społeczeństwa niż na przykład innych społeczeństw z Europy, tak? My staramy się to prawo może nie łamać, ale w jakiś tam sposób obejść i no jeszcze dużo wody upłynie.
A skoro chronienie siedlisk jest kluczowe dla ochrony zapleczy, to nie wiem, czy dobrze to tłumaczę słuchaczom, że jeśli zniszczymy siedliska pszczół i innych owadów, to właściwie nie będzie im zagrażało ubicie gazetą, bo zdążą do tego czasu wyginąć.
Tak, owady giną znacznie szybciej niż działania przeciwko tym owadom, takie można powiedzieć bezpośrednie. Tak naprawdę wszystkie elementy przyrody bardziej są zagrożone pośrednio, poprzez niszczenie siedlisk. Ale to niszczenie siedlisk mam tutaj na myśli również nie takie działania bezpośrednio skierowane na te siedliska. To znaczy, że ktoś na przykład wyjdzie na łąkę i ją podpali, co samo w sobie jest karygodne. Ale przez działania różnego rodzaju, na przykład regulacje wód, odwodnienia, zmiany poziomu wód gruntowych, wycinka na przykład drzew w jakimś rejonie, pozostawienie jakby odkrytej przestrzeni. To są wszystko działania, które są bardzo mocno niekorzystne i nie poprzedza ich jakiś audyt ekologiczny, społeczny. Czy wycinając te drzewo, czy ścinając tą trawę, czy prowadząc tutaj jakiś rów, kanał odwadniający, nie wylejemy przysłowiowego dziecka z kąpielą, czy nie zniszczymy znacznie więcej niż chcemy zachować i chcemy jak gdyby tutaj po prostu ocalić. Bardzo dobre przykłady, wiele przykładów z każdej dziedziny możemy już podać. Na przykład wycinka drzew przydrożnych, a jednocześnie nasadzenie tych drzew w odległości od drogi, to znaczy zrobienie czynności kompensacyjnych, wykonywanie czynności, które minimalnie wpływają na zachwiania równowagi w ekosystemach. I te czynności są znane i w zasadzie możemy wskazać dzisiaj bardzo wiele rozwiązań na przykład zielone osiedle, na zielone bloki, na ogrody wertykalne na wysokich budynkach. Takie budowle są już w Europie. Zieleń w mieście, na dbanie o zieleń w mieście. To nie są rzeczy, które trzeba wymyślić. To są rzeczy, które trzeba zastosować. Ale póki co, no niestety, włodarze miast i nie tylko miast jakby niechętnie do tego podchodzą, chociaż zawsze powiedzą pani, że dbają o przyrodę i robią najlepiej jak można. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądały stare parki, miejsca, place istotne dla społeczności danych małych miejscowości. Tak, w tej chwili są przykryte betonowymi płytami z fontanną, która wystrzela gdzieś tam z tych jakichś dziur w tym betonie. Wcześniej były tam klomby, były tam trawniki, były różnego rodzaju miejsca zielone. Naturalne drzewa, które kiedyś rosły przy ulicy, dzisiaj są zastępowane drzewami w beczkach, donicach, które nie są w stanie osiągnąć ani tej wysokości, ani też spełniać tejże roli, tej zieleni w mieście potrzeby. Hotele dla owadów były modne swego czasu, ale okazuje się, że znacznie lepiej jest, jeżeli dana osoba będzie tworzyć miejsca dla tych owadów dogodne. Jeżeli na przykład mieszkamy w mieszkaniu, które jest pozbawione jakiejkolwiek ogródka, no to chociażby skrzynki na balkonach czy tarasach z roślinnością posadzoną i to też niekoniecznie roślinnością pochodzącą z innych stref klimatycznych i to też niekoniecznie z roślinnością, która tylko i wyłącznie nam się podoba, ale z roślinnością taką, którą mamy wokół nas, na przykład z ziołami, na przykład z bluszczem, z dzikim winem, z jakimiś kwiatami polnymi, da bardzo wiele tym owadom, dlatego że będą miały one miejsce, raz, do schronienia się w czasie upału, dwa, do schronienia się w momencie, kiedy pogoda jest jakaś niekorzystna albo zapylenie zbyt duże. Jeżeli mamy ogródek, chociażby niewielki, starajmy się, żeby był bioróżnorodny. Modne ostatnio pojęcie łąki kwietnej. Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, co rozumiemy przez łąkę kwietną, bo w ogródkach nie utrzymamy ekosystemu łąki, ale na przykład, żeby było więcej gatunków kwitnących, żeby było więcej gatunków nie tylko drzew i krzewów iglastych, ale takich, które mają kwiaty. Niech owady mają nektar, niech mają pyłek, niech mają ten nektar i pyłek przez cały rok, czyli rośliny, które będą kwitły jedne po drugich, tak jak jest to mniej więcej w strefie tropikalnej. Żeby na przykład nie grabić liści wtedy, kiedy nie jest to potrzebne, zostawiać te liście na jesień, czy nawet na zimę, jeżeli jest to możliwe, jeżeli mamy takie możliwości w ogrodzie, bo w tych liściach rozwija się bardzo wiele gatunków. Nie tylko owadów zresztą. Żeby na przykład nie sprzątać każdego drobnego patyczka jakiejś opadłej gałęzi, żeby je pozostawić. Nie wycinać starych, spróchniałych drzew, bo w nich żyje bardzo wiele cennych gatunków chrząszczy, dla których te dziuplaste stare drzewa są niezbędne do rozwoju. One nie zmienią tego miejsca na jakąś szczelinę w betonie. Nie ma na to siły. Natomiast potrzebują starych, dziuplastych drzew. I przede wszystkim więcej zieleni tam, gdzie można, dlatego że ta zieleń da owadom możliwości do wzrostu. Wypalanie traw jest absolutnie złe. Wygrabianie i pozostawianie gołej ziemi jest absolutnie złe. Pozostawienie, jeśli na przykład to są pola ugorów, czyli miejsc takich porzuconych na rok, na dwa, na trzy, jest rozwiązaniem nie tylko dobrym dla owadów, dla zwierząt, ale także dla człowieka, dlatego że ta ziemia naturalnie odpoczywa. Nieużywanie pestycydów, zmniejszenie liczby pestycydów, które my używamy w domach, no i nieśmiecenie, czy też w lasach, czy w jeziorach, na plażach. To są wszystko działania, które każdy może zrobić. Nie ma człowieka, który powie, ale ja nie mam wpływu na przyrodę, dlatego że to nie jest prawda. Ma wpływ na przyrodę i może tą przyrodę ocalić. Poradników, jak żyć ekologicznie, jest dużo stron, jest dużo ciekawych blogerów, którzy o tym piszą. No i no cóż, w młodym pokoleniu jest więcej nadziei zawsze. To znaczy, że będzie coraz lepiej.
To już na dzisiaj koniec, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego wywiadu zostaniecie z rezerwatem na dłużej. A dla tych, którzy nie są z nami od początku, pragnę przypomnieć, że archiwalnych odcinków rezerwatu można posłuchać w niedzielę o godzinie 12 na antenie Radia Mors. Mam też nadzieję, że już zebraliście siły przed poniedziałkiem. Audycję prowadziła dla Was Aleksandra Tyczyńska. Do usłyszenia!
Rezerwat Morsa.